Bardzo bym prosił, abyśmy, kochani, przeszli tutaj, jeśli byście mogli, bo będzie nam łatwiej. A bardzo lubię patrzeć się na was, kiedy mówię. Bardzo lubię. Kochani, mamy wśród nas, jak zauważyliście, dwie kobiety, dwie siostry z Anglii. Welcome home. To są jakieś znajome od naszych, od Bellarmino i Anny Marii. Mamy też wśród nas rodzinę z Ukrainy. Tam Gennady i Olga, tak? Dobrze mówię? Olga. Dzieci z dwójką małych dzieci. Wczoraj odebrałem ich z Łodzi. Byli w takim ośrodku dla uchodźców starających się o pobyt, o kartę pobytu w Polsce. I tak postanowiliśmy, że ich na jakiś czas tutaj zatrzymamy w kościele. Gennady, tam pochodzą z Charkowa na Ukrainie, gdzieś tam koło Charkowa czy z Charkowa. I myślę, że dobrze jest. Gennady był tu już kilka razy. Nie wiem, pewnie go nie pamiętacie, ale był tutaj raz na Marszu Żywych w Polsce. Później był jeszcze drugi raz. I ta nasza znajomość jakby sprawiła, że ich tu zabrałem na jakiś czas do Oświęcimia, żeby się trochę wyrwali z tego obozu, bo tam taka różna jest, powiem tak, różna sytuacja, tam nawet do rękoczynów dochodzi w tych... Wiecie, jak to jest? Dużo ludzi na jednym miejscu, a powiem wam, że kiedy mając te 14 lat, po raz pierwszy wtedy doświadczyłem też czegoś takiego, jak bycie w takim obozie, jak wyjechaliśmy do Niemiec. Też musieliśmy jakiś czas pobyć w takim miejscu, żeby potem dalej te procedury się potoczyły. Już za wiele nie pamiętam, miałem wtedy 14 lat, to już trochę czasu minęło. Ale pamiętam, że nie było to proste. To pamiętam, że spaliśmy w pokoju, w którym było 7 łóżek, spaliśmy z ludźmi, których nawet nie znaliśmy. Był to taki trudny czas. Oni mają dwójkę małych dzieci, 6 miesięcy. Aaron, tak? Aaron, 6 miesięcy i Ewa, 2 lata. Myślę, że dobrze jest też pomóc im. Zobaczymy, co będzie dalej, ale na jakiś czas będą tutaj z nami w kościele też. Dobrze, kochani, a my wracamy do Słowa Bożego, bo dzisiaj mamy znowu czwartek. Mamy trochę do opowiedzenia. Otwieramy Księgę Objawienia, rozdział 10, żeśmy prześledzili ostatnio. Króciutko tylko wspomnę, że mówiliśmy o tym, że kiedy przed ostatnim trąbieniem, przed ostatnim aniołem, który miał zatrąbić, oto Jan zobaczył znowu coś nowego. Tak samo było w przypadku, kiedy przed otwarciem siódmej pieczęci Jan zobaczył 144 tysiące z Izraela i zobaczył wielki tłum tych, którzy przyszli z wielkiego ucisku. I teraz jest podobna sytuacja przed otwarciem, przed trąbieniem ostatniego anioła, przed ostatnią trąbą. Jan widzi coś szczególnego. Po pierwsze widzi potężnego anioła, który zstępuje z nieba. Pamiętacie, on dał mu taką książeczkę do zjedzenia i powiedzieliśmy sobie, że ta książeczka może oznaczać kilka rzeczy. Na pewno oznacza to, że Jan przyjął jakieś poselstwo od Boga, które miał przekazać dla wielu narodów, języków i ludów, tak jak tutaj było napisane. Ta książeczka była w smaku słodka, ale wewnątrz była pełna gorzkości. Powiedzieliśmy sobie, że może Jan poczuł to Boże przesłanie, kiedy Bóg mówi do człowieka. Pamiętacie, nawet Dawid w Psalmie 119 mówił: Twoje słowo jest jak miód dla mojego podniebienia. Więc to, kiedy przyjmujemy słowo od Boga, ono tak się nam wydaje, ale może ta gorzkość, którą odczuł Jan, znaczyła, że Jan wiedział, co będzie następować, co będzie przychodzić dalej i że dla świata, dla otoczenia będzie to trudny czas, gorzki czas, czas taki, w którym będzie się działo dużo różnych rzeczy tutaj na ziemi. I kochani, powiedzieliśmy sobie, że Jan widzi znowu w tym przerywniku między tą ostatnią trąbą, widzi sytuację, która będzie się działa w Izraelu. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiemy, czy wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale kiedy czytamy Słowo Boże, znajdujemy tam takie jedno proroctwo, które jest bardzo wyraźnie zapisane. A proroctwo to sam Pan Jezus wypowiedział do narodu izraelskiego i ono brzmiało tak: nie ujrzycie mnie już więcej, tak? Dopóki nie zaczniecie wołać: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Co to znaczy? Pan Jezus powiedział: ujrzycie mnie. Odwróćmy to. Ujrzycie mnie znowu, kiedy zaczniecie wołać: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ale wiemy, że naród izraelski odrzucił Jezusa jako Mesjasza, jako Zbawiciela. I żeby naród izraelski wrócił do sytuacji, w której zaczną wołać Jezusa, tak? Zaczną wzywać Jezusa jako Zbawiciela, jako Mesjasza, musi zdarzyć się jeszcze szereg różnych rzeczy. Jedną z tych rzeczy, która musi się zdarzyć, zanim Izrael zacznie wołać, jest wielki ucisk. I w tym wielkim ucisku, albo podczas tego wielkiego ucisku, Bóg zrobi jedną bardzo ciekawą rzecz. Otóż w Izraelu Bóg postawi dwóch proroków. I dzisiaj sobie o tym powiemy. I mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy rozdział 12. Szybciutko czytamy. Rozdział 11 od wiersza 1. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy w niej się modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów, tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion i języków i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba mówiący do nich: wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i 10 część miasta zawaliła się i zginęło w tym trzęsieniu ziemi 7000 ludzi. Pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. Drugie biada minęło. Oto nadchodzi szybko trzecie biada. Może do tego miejsca na razie. Kochani, wiele, wiele spekulacji odbywało się na przestrzeni czasu. W kim to też będą ci owi dwaj prorocy? Otóż, tak jak widzieliśmy na początku, apostoł Jan opisuje objawienie i mówi słowa jak te: i widziałem, i ujrzałem, i zobaczyłem, i tak dalej. Ale teraz w 11 rozdziale apostoł Jan jest zaangażowany w bieg wydarzeń, które się dzieją. Oto Biblia mówi, że dano mu do ręki co? Trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Bracia i siostry, ten rozdział wyraźnie, proroczo mówi o przyszłości. No bo przecież wiemy, że świątynia została zburzona w roku 70. Jan prorokował albo napisał Księgę Objawienia mniej więcej około 95 do 98 roku. Wtedy w świątyni w Jerozolimie już nie było. A więc to, co Jan widział, nie dotyczyło przeszłości, ale musiało dotyczyć przyszłości, tak? I oto anioł, czy ktoś, kto do niego mówił, bo tu nie jest to napisane, ale prawdopodobnie był to anioł, mówi do niego: wstań i zmierz świątynię Bożą. Zobaczcie, co to nam mówi, bracia i siostry. No po pierwsze to nam mówi, że będzie świątynia, tak? Zgodzicie się z tym? No bo jak ma zmierzyć czegoś, czego nie ma? No nie da się, prawda? A więc będzie świątynia i Jan dostał nakaz, aby zmierzył świątynię i ołtarz i tych, którzy w niej się modlą. I zobaczcie, lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. 42 miesiące to ile to jest czasu? 3,5 roku, tak? A 1260 dni to też i 3,5 roku. Czyli w Biblii znajdujemy kilka opisów na ten sam czas, na te same wydarzenia. Biblia mówi jeden czas, dwa czasy i pół czasu, tak? Znajdujemy na przykład w Starym Testamencie takie stwierdzenia, czyli rok, dwa lata i pół roku, czyli 3,5 roku. W Biblii znajdujemy 42 miesiące albo 1260 dni i wszystko to mówi o tym samym. Wszystko to mówi o tych samych wydarzeniach, a więc mówi o czasie, tym drugim czasie, tym drugim etapie ucisku, który będzie w tym czasie miał miejsce. I zobaczcie, tak jak już powiedziałem wcześniej, w czasach ucisku Boże oczy bardzo mocno będą skierowane na Izraela, tak? Bóg jakby zwróci na nowo swoje oblicze w kierunku Izraela, ażeby go odnowić, ażeby go zbawić. I oto tutaj jest powiedziane, że miasto święte będzie deptane przez pogan, tak? Ten przedsionek będzie deptane przez pogan przez 42 miesiące. A więc sytuacja będzie wyglądać tak, mniej więcej. Otóż na początku widzieliśmy białego konia. Pamiętacie go? I jeźdźca, który był na nim, który miał łuk, ale nie miał strzał. I oto powiedzieliśmy sobie, że ten jeździec symbolizuje Antychrysta, który na początku będzie wydawał się kimś, kto jedzie na białym koniu, a więc kimś, kto jest pokojowo nastawiony. Natomiast w swoim zamiarze będzie miał inne zamiary. I oto w Biblii jest taki werset w Ewangelii Jana. Pan Jezus powiedział tak: ja przyszedłem do was w imieniu Ojca i mnie nie przyjęliście. Tak? To jest chyba w 5 rozdziale. I później mówi, ale kiedyś, parafrazuję, ale kiedyś ktoś przyjdzie we własnym imieniu i jego przyjmiecie. O jakie przyjęcie tutaj chodzi? O kim Jezus mówił? O kim Jezus mówił? To jest pierwsze pytanie. I jego przyjmiecie, tak? I drugie pytanie jest, o jakie przyjęcie chodzi? Jezus mówił o Antychryście, który na początku będzie jakby wybawcą Izraela. Bracia i siostry, kiedy Izrael myśli o Mesjaszu, zawsze myśli o Zbawicielu, o wybawcy, ale połączonym również z siłą do zaprowadzenia pokoju i spokoju. Pamiętacie, jak Pan Jezus chodził po ziemi, wiele ludzi myślało, że On ich wybawi z rąk Rzymian, że On jest tym Zbawicielem, tym Mesjaszem, który zaprowadzi pokój i przywróci dawne królestwo, które było za czasów Dawida. I pamiętacie, nawet Pan Jezus, jak już odchodził do nieba, uczniowie zadali Mu jakie pytanie? Pamiętacie? Czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? A więc oni cały czas, nawet Jezus odchodził do nieba, ale oni widzieli Go jako Mesjasza, jako Zbawiciela, który ma przywrócić to, co Bóg... Bo oni znali Pisma, prawda? Oni nie opierali tego na wymyślnych fantazjach, na jakichś wymysłach, ale oni wiedzieli, co prorocy mówili, że kiedy Mesjasz przyjdzie, zasiądzie na tronie Dawida i przywróci to, co zostało utracone. I kiedy myślimy, i kiedy Izrael myśli o Mesjaszu, ze względu też na pisma, które zostały napisane, zawsze kojarzą Mesjasza, Zbawiciela z kimś, kto zaprowadzi pokój i tak dalej. I na początku Antychryst na białym koniu właśnie to zrobi. A prawdopodobnie sprzymierzy się w jakiś sposób z Izraelem, dlatego że, zobaczcie, tu jest powiedziane, że miasto święte będzie deptane przez pogan. W innych proroctwach Starego Testamentu czytamy, że Jerozolima będzie otoczona zewsząd i że ucisk, który będzie miał miejsce, pamiętacie, co Pan Jezus mówił? Mówił, nie było takich dni ucisku do tej pory, jakie będą w czasie, kiedy Jerozolima zostanie otoczona. I w Ewangelii Łukasza Pan Jezus powiedział, że Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Tak? Znajdujemy tam taki wiersz, tam w 21 rozdziale. I zobaczcie, i to jest odnośnik do tego tutaj wersetu drugiego. A więc poganie, którzy będą tratować święte miasto przez 42 miesiące. I w tym czasie Bóg postawił dwóch świadków, którzy będą... Zobaczcie, tu jest powiedziane, że oni byli ubrani, odziani w wory. Z czym wam się kojarzy wór? Dokładnie. Wór w Starym Testamencie zawsze był ubierany, kiedy chodziło o pokutę. A więc zobaczcie, nawet Jan Chrzciciel, jak był ubrany. On nie był tak ubrany, jak my dzisiaj. A nawet nie był tak ubrany, jak większość Izraelitów w tym czasie. Ale jego ubranie symbolizowało pokutę w Izraelu. On wzywał do pokuty, dlatego też jego ubiór był taki. Ubrany był w sierść. I w Izraelu były trzy jakby symbole pokuty. To był wór pokutny, popiół sypany na głowę i włosienica, tak, która była ubierana. I to włosienica to było właśnie odzienie ze skóry. I Jan tak był ubrany. Ale to tylko na marginesie. Zobaczcie, i tych dwóch proroków będzie odzianych w wory i będą zwiastować przez ile? 1260 dni. Co będą zwiastować? Jak myślicie, co będą zwiastować w Izraelu ci dwaj prorocy? No ja myślę, że będą nawoływać do pokuty. Tak? Ich odzienie o tym świadczy. Zobaczcie, jak bardzo łączy to się z tym wersetem, który Pan Jezus powiedział. Pan Jezus powiedział, nie ujrzycie mnie odtąd, aż zaczniecie wołać błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ale żeby zawołać, trzeba usłyszeć, trzeba pokutować. A więc Bóg przed przyjściem Chrystusa drugim wyśle dwóch świadków, którzy będą nawoływać naród izraelski do pokuty. I wiele było spekulacji, jak już powiedziałem, na temat tych dwóch świadków, kim oni są. Jedni mówili, to będzie Eliasz i Mojżesz. A wiecie dlaczego? Bo oni nie umarli normalnie. No, jakiś pomysł jest. Wiecie dlaczego? Bo tak. Tutaj pierwsza rzecz, mogli zatrzymać deszcz, tak? A więc moc zatrzymania deszczu, żeby nie padał za ich zwiastowania, tak jak tutaj czytaliśmy, kojarzy nam się z Eliaszem, tak? Eliasz stanął kiedyś przed Achabem i powiedział, jak żyje Pan, nie będzie deszczu w Izraelu, tylko na moje słowo. Bardzo ciekawe, nie? I zobaczcie, a więc tutaj ludzie tendencyjnie mówią. Druga rzecz, tu jest powiedziane, że tu jest, że wody mają moc zmieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą. Z czym wam to się kojarzy? No z Mojżeszem, prawda? Ziemię dotykać wszelkimi plagami i wodę zmieniać w krew. A więc są to jakby wielu biblistów zaczęło wnioskować, że na podstawie tych opisów, tych dwóch świadków, tych dwóch proroków, musi to być, no, powinien to być Eliasz i Mojżesz. Ja bym chciał być trochę ostrożny. Biblia nie mówi, kim będą ci prorocy. Dlatego też nie możemy nigdzie indziej, z żadnego innego miejsca w Biblii wywnioskować, kim oni mogą być. Jest jedyne miejsce w Księdze Zachariasza i tutaj zobaczcie, ten głos, który mówił do Jana, albo Jan, który mówi, że to są te dwa świeczniki, tak, które stoją przed Panem Ziemi. I otwórzmy teraz tą Księgę Zachariasza. To jest 4 rozdział. I tu może wiersz 2, 3 i 4. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, że oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza, na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. 2 drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jego lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział, czy nie wiesz, co to oznacza? A ja odpowiedziałem, nie, mój panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo pana do Zorobabela, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi pan zastępów. No, Bardzo mało jest tego wyjaśnienia tutaj. Ale jest tutaj mowa o mocy Ducha Świętego, tak? Inaczej mówiąc, te dwa świeczniki i te dwa drzewa oliwne, które stoją przed Panem Ziemi, będą działać nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki Duchowi Świętemu. To jest jedyne wyjaśnienie tego miejsca, ale nie ma tutaj powiedziane, że tymi prorokami będą Eliasz i Mojżesz. Niektórzy mówili nawet, że tymi prorokami będą Henoch i Eliasz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi, dane jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. I tylko tych dwóch nie umarło. Bo później tu jest mowa o tym, że oni zostali zabici, tak? Dane jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Czyli żeby było sprawiedliwie, że oni też umarli. No ale to są takie, wiecie, próby wyjaśnień. Natomiast nie widać tutaj jakby... Ja powiem tak. Zdrowa zasada jest taka. Jeśli nie znajdujemy w Biblii wyjaśnienia, miejsca, które moglibyśmy wyjaśnić całością objawienia w innym miejscu w Biblii, powinniśmy to zostawić. Pewne rzeczy są zakryte, będą się odkrywać dopiero, kiedy przyjdzie czas. Dobrze, od wiersza 7. A gdy już złożą swoje świadectwa, a więc kiedy się dopełni ich czas, który Bóg wyznaczył na ich zwiastowanie, tych 1260 dni, czytamy tutaj, że zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. Co to jest to zwierzę wychodzące z otchłani? Kto ma jakiś pomysł? Nic dobrego. To tak ogólnie ktoś ujął tutaj. Nic dobrego. O otchłani już mówiliśmy, tak? Dobrze kojarzycie. O otchłani już mówiliśmy. Co mówiliśmy o otchłani? Tak, że otchłań jest jakimś miejscem przebywania demonów, ale tych, które zostały w jakiś sposób ukarane. Bo inne demony działają na świecie, tak? Dlatego są ludzie opętani, zdemonizowani i tak dalej. Nie wszystkie demony są w otchłani. A więc niektórzy mówią, że tu chodzi o diabła. Zwierzę wychodzące z otchłani. Ale myślę, że zawsze, kiedy jest użyty ten zwrot zwierzę, dotyczy to antychrysta. Diabeł jest nazwany smokiem w Księdze Objawienia, wężem starodawnym. Tak? To jest jego symbol, to jest jego znak. Natomiast kiedy mówimy o zwierzęciu, inaczej mówiąc o bestii, tak? Bo to nie jest tylko zwierzę typu, no nie wiem, krówka taka, nie? To też jest zwierzę, nie? Rozumiecie, czasami nasze tłumaczenia nie są zbyt dobrze przetłumaczone. Kiedy tu jest mowa o zwierzęciu, jest mowa o bestii, nie? O jakimś zwierzęciu, które jest okrutne, drapieżne i tak dalej. A więc i to zwierzę zazwyczaj symbolizuje antychrysta w tych tutaj miejscach. A więc antychryst, kiedy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani, stoczy z nimi bój i zwycięży ich i zabije ich. I zabije ich. Kochani, nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, gdybyśmy prześledzili całe wydarzenia w historii ludzkości, jak diabeł próbował wstrzymywać wypełnienie się Bożych planów, Bożej woli i Bożych wyroków. Pamiętacie po upadku pierwsze proroctwo, które Bóg wypowiedział do węża było jak? Jakie? Pamiętacie czy nie? Tak. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a niewiastą. Między jej a twoim potomstwem. On zmiażdży ci. Dobrze. Ale Bóg nie mówił do węża. Bóg nie mówił do węża. Do węża tego zwierzęcia. Bóg mówił do diabła. Tak? I to musimy rozumieć. Kim jest niewiasta? No, wielu mówi, że to jest Maria, nie? Jakie pomysły macie? Kim jest ta niewiasta? Kościół? Ja myślę, że to jest Izrael. Dlaczego? Dlatego, że kiedy posuniemy się dalej, w 12 rozdziale potem będziemy mówić, że niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. I później jest powiedziane, że ta niewiasta była brzemienna i miała porodzić syna, którego diabeł chciał pożreć, ten smok, tak? I tu jest powiedziane, i porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Kto będzie rządzić wszystkimi narodami laską żelazną? Jezus, tak? To jest już przepowiedziane u proroków. I oto niewiasta, która go porodziła, no na pewno nie chodzi tutaj o Marię, tak? Tylko chodzi o naród, tak? Chodzi o naród, z którego Jezus wyszedł. A więc i w wielu miejscach w Starym Testamencie Izrael jest nazwany niewiastą. Zobaczcie, i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a niewiastą. I to daje sens. Między diabłem a narodem, który Bóg wybrał. I zobaczcie, od początku historii widzimy coś takiego, że diabeł próbuje zniszczyć Boże plany. Bo już po tym proroctwie diabeł inspiruje Kaina, żeby zabił Abla. Żeby przerwać tą linię, w której Bóg chciał ustanowić swoje królestwo. Zobaczcie, przez całą historię ta nieprzyjaźń między wężem a niewiastą jest widoczna. Pierwszy antysemita, pierwszy, który dał się wciągnąć pod wpływ diabła, to był faraon w Egipcie. Pamiętacie, co on nakazał? Żeby zabijać wszystkie dzieci, które się urodzą, płci męskiej. Dlaczego? Kochani, no, jeśli nie ma mężczyzn, nie będzie dzieci. Wybaczcie, siostry, ale bez nas, no, to jest niemożliwe. Jeśli nie ma mężczyzn, nie ma potomstwa. Potem widzimy w całej historii próby diabła, żeby zniszczyć te Boże plany. Później widzimy Hamana, tak, który chciał zabić cały naród. Później widzimy, my nie wiemy o tych wszystkich rzeczach, które diabeł uknął ku temu, żeby zniszczyć ten Boży plan, który Bóg od wieków sobie postanowił. Ale później widzimy w naszych czasach, tak? Widzimy Hitlera, który chciał wymordować cały naród. Dlaczego przez wieki naród izraelski był tak prześladowany jak żaden inny naród? Bo Bóg powiedział, ustanowię nieprzyjaźń między tobą i niewiastą. Tak? Między jej potomstwem, chodziło o Jezusa, tak? A twoim potomstwem. O jakim potomstwie Bóg mówił od węża? To też jest ciekawe pytanie, nie? Między jej potomstwem, a twoim potomstwem. To znaczy, że wąż ma potomstwo? Oczywiście. Oczywiście. Między innymi ci wszyscy, którzy dali się wciągnąć w tę intrygę diabła, tak jak Haman, Hitler, możemy ich nazwać tym potomstwem węża, tak? Potomstwem diabła. I zobaczcie, kochani, co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć to, że diabeł od początku przeszkadzał we wszystkim, co pochodziło z Boga. I będzie to robił, i zobaczcie, nawet teraz, kiedy czas już jest tak bliski, diabeł się nie poddaje. Zobaczcie, ile w diable jest energii negatywnej. Energii cały czas do walki i do przeszkadzania w Bożych planach i w Bożych dziełach. On bez przestanku walczy. Apostoł Paweł mówi, gdyż bój toczymy. Kiedy się toczy bój? No wtedy, kiedy ktoś atakuje, tak? Jeśli jest pokój, to nikt nie bierze za broń. Ale jeśli ktoś, jeden naród atakuje drugi, to ten drugi musi zacząć się bronić i wtedy mówimy o boju, o walce, tak? I apostoł Paweł mówi, bój toczymy. To znaczy, że diabeł cały czas atakuje. Cały czas przeciwstawia się Bogu, Bożym planom i cały czas próbuje niszczyć. Pamiętacie, co Pan wspomniał? On przyszedł, aby kraść, zażynać i zatracać. Zatracać chodzi o to, chodzi o wieczne zatracenie. Ja to tak rozumiem, tak? Kraść to kraść z naszego życia to, co Bóg w nie włożył. To nie chodzi o to, że on ukradnie, nie wiem, mój portfel, nie? Chodzi o to, że on kradnie to, co Bóg włożył w nas. Próbuje nam to wykraść przez różne sytuacje i różne możliwości, żeby tylko Boży plan się nie zrealizował. I ostatecznie, zobaczcie, diabeł chciał zniszczyć Pana Jezusa. Prawda? Bo on wie, że gdyby mu się udało, pewne Boże rzeczy nie mogłyby się wykonać, dlatego że Boży plan wykonuje się przez ludzi. I następną rzeczą, którą ja widzę w Biblii jeszcze, którą diabeł zrobił, to doprowadził do potopu. Jakie jest moje przekonanie, bracia i siostry? On chciał wyniszczyć całą ludzkość, żeby Boże plany się nigdy nie zrealizowały, żeby to proroctwo, które Bóg wypowiedział w ogrodzie, nie doszło do skutku. Zobaczcie, prawie mu się udało, ale został Noe. Noe, przez którego Bóg mógł kontynuować swoje plany. Reszta ludzi wyginęła. I to wszystko jest dzieło diabła. On cały czas walczy, żeby zniszczyć to, co pochodzi od Boga. I zobaczcie, i tutaj widzimy, że Antychryst zabija tych dwóch proroków, aby to Boże poselstwo, aby to, co Bóg zamierzył, nie doszło do skutku. I zobaczcie, tu czytamy, już to ostatnio mówiłem, że cały świat mógł ich obserwować, tak? Cały świat widział ich trupy, które leżały tam. Gdzie leżały te trupy? W Rzymie? W Polsce? W Jerozolimie, tak? W mieście, gdzie ich Pan został ukrzyżowany. Wiemy, gdzie Jezus został ukrzyżowany, więc musi chodzić o Jerozolimę. Niektórzy próbowali... Wiecie, ten 11 rozdział jest jednym z najtrudniejszych rozdziałów w Księdze Objawienia. Niektórzy próbowali go interpretować w sposób tak duchowy, że wyszło z tego wiele zamieszania. Ale tutaj jest mowa o konkretnych rzeczach, tak? Jest mowa o konkretnym mieście, jest mowa o konkretnych dwóch świadkach, jest mowa o konkretnej śmierci, że trwała ona 3,5 dnia. I te 3,5 dnia to nie znaczy znowu w przenośni 3,5 roku, tak? Tylko znaczy 3,5 dnia. Jest tu mowa o konkretnym w niebo wstąpieniu. Zobaczcie, jak ci dwaj świadkowie są podobni w śmierci i jakby w tym w niebo wstąpieniu do Jezusa. Bardzo ciekawe, ale to jest znak dla Izraela. Że oni zostali wzbudzeni do życia i zostali na oczach wszystkich pochwyceni do nieba. To stało się już z Jezusem wcześniej. I to też jest pewien znak. I zobaczcie dalej, koniec tego rozdziału mówi, że powstało wtedy wielkie trzęsienie ziemi i 10 część miasta zawaliła się i zginęło w tym trzęsieniu ziemi 7000 ludzi. Zobaczcie, Biblia mówi, że 7000 ludzi zginie w Jerozolimie od tego trzęsienia. To też jest bardzo ciekawe. I 10 część miasta się zawali. Pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. Zobaczcie, co się wydarzy, a więc jednak to będzie miało wpływ na Izrael. Zobaczcie, tu jest mowa o tym, że pozostali, przejęli się tym i oddali cześć Bogu niebieskiemu. I dalej, 15 wiersz. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. A 24 starców, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc: dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego, i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. Bardzo charakterystyczne jest to, że pod koniec jakiegoś wydarzenia dzieje i jakby zapoczątkowującego następne wydarzenie jest trzęsienie ziemi, jest jakieś poruszenie tutaj na ziemi, spadł wielki grad. Kochani, siódmy anioł zatrąbił i oto w niebie rozległy się potężne głosy, które mówiły, że od tego momentu panowanie przychodzi z powrotem w ręce Boże. Czy to znaczy, że Bóg nie panował? To znaczy, że Bóg nie panował. Pamiętacie, kiedy diabeł wziął Pana Jezusa i pokazał Mu wszystkie królestwa świata. I powiedział: jeżeli oddasz mi pokłon, dam Ci to wszystko, bo mi ta władza została przekazana. Kto przekazał tą władzę diabłu? Skąd on ją wziął? Czy Bóg mu ją dał? Ja myślę, że Adam mu ją dał. Pamiętacie, jaki był rozkaz Boży dla Adama? Niech Adam panuje nad całą ziemią. W Adamie Bóg nie był w stanie zrealizować planu, który miał, ale w Chrystusie on się zrealizuje. Jezus będzie panował nad całą ziemią, a Jego królestwu nie będzie końca. I oto w tym momencie, kiedy zatrąbiła siódma trąba, Boże panowanie zostaje, jakby można by było powiedzieć, że Bóg ten okres historii, który był od praktycznie czasu, kiedy Adam utracił to, co Bóg mu dał, panowanie nad całą ziemią. To Adam utracił również. Utracił społeczność z Bogiem, utracił życie, tak, bo musiał umrzeć, ale utracił też panowanie nad całą ziemią i ze względu na grzech zostało, diabeł mu to w jakiś sposób odebrał. Nie wiem dokładnie, jak to się stało, ale potem to jest bardzo, bardzo widoczne. I zobaczcie, Pan Jezus, kiedy diabeł powiedział, do mnie to wszystko należy i daje to komu chce, Pan Jezus mu nie zaprzeczył. I nie powiedział, diable, kłamiesz, to należy do mnie, na przykład. Nie, tam nie ma czegoś takiego. I zobaczcie, Jezus był przeznaczony na to, żeby wziąć w posiadanie całą ziemię, ale musiał przejść przez krzyż, żeby to się dokonało. I oto ten siódmy anioł trąbi i tu jest taki zwrot, 17 wiersz mówi, dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. Ale tu nie chodzi o panowanie nad niebem, bo tam Bóg zawsze panował. Biblia wyraźnie mówi, że pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Bóg jest właścicielem ziemi. Bóg ją stworzył, Bóg ją ukształtował, ale Bóg na niej nie panował. Bóg przeznaczył Adama, aby panował nad ziemią, ale Adam to panowanie stracił i dopiero Jezus będzie mógł je przywrócić. I dlatego też diabeł, powiedziałem, robił wszystko, żeby Jezus się nie narodził, tak? To jest pierwsza rzecz, którą robił przez całą historię, bo on wiedział, że kiedy Jezus przyjdzie, zgniecie mu głowę, tak? Odbierze mu to panowanie. A teraz, od kiedy Jezus przyszedł i przezwyciężył diabła, diabeł robi wszystko, żeby przynieść jak największe straty. Jak największe straty. I zobaczcie, kiedy Pan Jezus mówił uczniom, jak mają się modlić, to mówił tak, niech będzie wola Twoja tak w niebie, jak i na ziemi. I ta wola Boża, która jest wykonywana w niebie, będzie wykonywać się również na ziemi, ale tylko w czasie, kiedy Jezus obejmie panowanie. Do tego momentu to było niemożliwe. Bracia i siostry, spójrzcie na historię. Ile wojen było na świecie? Gdybyśmy prześledzili stulecia i historycznie poukładali i napisali, co w którym stuleciu się działo, ile zniszczenia. Nie wiem, tak bardzo na historii się nie znam, ale myślę, że nie było żadnego stulecia, w którym nie było podbojów, zabijania, wojen. Człowiek nie jest w stanie osiągnąć pokoju. Nie jest w stanie. Grzech spowodował takie spustoszenie, że wszystko, co widzimy wokół nas, to jest tylko, ja myślę, że to, co Bóg stworzył na początku, ten raj i Adama, którego w nim postawił, że to, co my mamy dzisiaj, czym jest ziemia, czym jest człowiek i to wszystko razem, że to jest tylko taka namiastka tego, co Bóg zaplanował. Utraciliśmy wszystko. Jako ludzie utraciliśmy to, co Bóg dla nas dał. Ale ta dobra nowina, bracia i siostry, jest taka, że Jezus przyjdzie i zacznie panować. I zobaczcie, Jezus będzie panował przez 1000 lat na ziemi i Biblia mówi, że nie będzie ani jednej wojny, że przekują miecze na lemiesze, że nie będzie nic. Bo Jezus jest księciem pokoju. Człowiek nie jest w stanie zaprowadzić pokoju. A więc Bóg zacznie panować. Zacznie się dziać to, co Bóg zamierzył przez Adama i będzie realizował przez Jezusa Chrystusa. Kochani, i dalej jest powiedziane, że będzie to czas, jakby to panowanie Boże rozpocznie czas, w którym nastanie czas sądu nad umarłymi, oddawanie zapłaty sługom, prorokom i świętym i tym, którzy się boją Twojego imienia, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. To jest bardzo ciekawe też stwierdzenie. Nie, jeszcze nie jesteśmy w tysiącletnim królestwie, dopiero jesteśmy w czasie wielkiego ucisku i tutaj jest mowa o tym, że Bóg rozpoczyna swoje panowanie, bierze sprawy w swoje ręce już w taki sposób, że zaczną już ten ostatni etap, który będziemy śledzić, będzie się dział bardzo szybko i zostało nam jeszcze tylko 7 czasz, które będą się wylewać na ziemię. Zbliżamy się do końca. Kochani, krótkie podsumowanie, 5 minut i kończymy. Co widzieliśmy do tej pory? Od rozdziału 4. Jan zostaje przeniesiony do nieba i widzi bardzo ważne wydarzenie w niebie. Przekazanie księgi zapieczętowanej 7 pieczęciami dla Jezusa, dla Baranka, który jedyny ma możliwość otwarcia tych pieczęci, bo oddał swoje życie, tak? Złożył je w ofierze i dlatego jest godzien. Otwiera te pieczęcie i zaczynają dziać się rzeczy. Rozpoczyna się początek wielkiego ucisku. W międzyczasie Bóg pokazuje Janowi, kiedy są otwierane pieczęcie, są prześladowania, zarazy, choroby. Bóg pokazuje Janowi zachowaną resztkę z Izraela, 144 tysiące, którzy przetrwają od początku do końca wielkiego ucisku. Zobaczcie, nawet dzisiaj czytaliśmy, że 7 tysięcy Izraelitów zginie w Jerozolimie od tego trzęsienia ziemi. Nie wszyscy przeżyją, ale te 144 tysiące będzie zachowane. I oto dalej Jan widzi tych, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, wielką rzeszę odzianych w białe szaty, których nikt nie mógł zliczyć. A więc w czasie wielkiego ucisku ludzie będą oddawać swoje życie, będą musieli stać się męczennikami. Potem widzimy, kiedy zaczynają się trąby, widzimy różnoraki sąd Boży, który spada na ziemię, a więc widzimy, że sąd spada na otoczenie, na morza, na rzeki, na gwiazdy, na słońce i ostatecznie widzimy, że ten sąd spada na ludzi. Pamiętacie, niszczyciel jako król tej armii, tych szarańczy, która wyszła z otchłani, którzy będą dręczyć ludzi przez 5 miesięcy. Potem widzimy drugą plagę, więc armia 200 milionów żołnierzy, która została uformowana gdzieś tam na wschodzie, 4 aniołowie, którzy byli związani nad rzeką Eufrat na godzinę, na dzień i na rok, zostali uwolnieni i zmobilizowali armię, która wynosiła 2 miliardy miliard, czyli miliarda powiedzieliśmy, że jest 10 tysięcy razy 10 tysięcy i razy 2, czyli 200 milionów. To jest nie do pomyślenia, skąd taka armia. No ale wiecie, w Azji jest dużo ludzi, Chiny, Indie. I będzie wojna, która pochłonie 1/3 mieszkańców ziemi. Tak czytaliśmy, tak? I teraz doszliśmy do miejsca, kiedy zacznie trąbić ostatnia trąba i oto rozpocznie się panowanie, a więc Bóg zacznie już przejmować władzę i kontrolę nad ziemią. To będą już ostatnie wydarzenia przed przyjściem drugim Jezusa Chrystusa na ziemię. I to wszystko jeszcze, te 7 rozdziałów, te 8 rozdziałów jeszcze sobie omówimy, to co jeszcze będzie się działo w trakcie tego ostatniego czasu. Zobaczcie, Bóg na nowo zwróci swoje oblicze do Izraela. Jest taki werset w liście do Rzymian, że jeśli ich, może byśmy to przeczytali, żebym tego nie przekręcił. List do Rzymian. Chyba 11 rozdział. Nie wiem, czy to teraz znajdę. Chyba nie znajdę. Nie, nie, chodzi mi o ten werset, który mówi, że jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, to co dopiero ich ponowne przyłączenie, tak? Jeśli upadek Izraela, inaczej mówiąc, jeśli... 11. Tak, bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Zobaczcie, zobaczcie, co się wydarzyło. Izrael nie przyjął Jezusa i Biblia mówi, że ich upadek, bo o to chodzi, tak, stał się bogactwem pogan. To znaczy, że my żyjemy teraz w bogactwie, tak, w tym bogactwie łaski, które stało się naszym udziałem. Ale Biblia mówi coś więcej, że jeśli ich upadek stał się bogactwem, to co dopiero ich upamiętanie, tak? Jeżeli ich upadek już jest bogactwem naszym, to co dopiero ich upamiętanie. Zobaczcie, jak my nie wiemy, co się wydarzy tak naprawdę, kiedy to wszystko zacznie się wypełniać i Bóg jakby zwróci na nowo swoje oczy na Izraela. I tutaj jeszcze na końcu jest powiedziane tak, co do Ewangelii są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Zobaczcie, dla naszego dobra. Czyli inaczej mówiąc, Bóg nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał i Bóg też nie oszczędził poniekąd Izraela. Zobaczcie, ale dla naszego dobra pewne rzeczy się wydarzyły. Lecz co do wybrania... są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Zobaczcie, nieodwołalny. Bóg nie odwołał tego, co powiedział do Abrahama. Tak? Nieodwołalne są dary i powołanie Boże. Bóg tego nie odwołał, ale na krótki czas ich upadek stał się naszym bogactwem. A kiedy Izrael się upamięta, Jezus przyjdzie, to się stanie tylko jeszcze większym bogactwem dla narodów. Jedna z przyczyn będzie to, że Jezus będzie panował na ziemi, na pewno. I to będzie bogactwem jeszcze większym niż teraz czas łaski dla pogan. I myślę, że to musimy rozumieć. Bardzo wyraźnie i wiedzieć, jakie są Boże plany co do przyszłości. To nam też pozwoli zająć właściwe miejsce, właściwą postawę i właściwe nastawienie do Izraela. Bo chociaż dzisiaj są nieprzyjaciółmi Bożymi, tak jak Bóg Boży mówi, dla naszego dobra, to jednak przyjdzie czas, że Bóg na nowo ich zbawi. I myślę, że ważna jest ta Księga Objawienia, abyśmy ją rozumieli. I wcale nie chodzi nam o to, abyśmy tu zrobili jakąś wielką teologiczną wykładnię, ale byśmy mniej więcej wiedzieli, jak potoczy się sytuacja. I mam nadzieję, że rozumiecie to, co tutaj mówię, tak? Że potraficie się tak też wyobrazić to sobie, że nie jest to jakiś... Próbuję to zrobić najprościej, jak potrafię, żeby to nie była jakaś teologia, tylko żeby to było... Żebyśmy wiedzieli te wydarzenia, żebyśmy wiedzieli, co będzie się działo i żebyśmy z tego słowa wzięli to, co najlepsze. I zobaczcie, powstańmy do pieśni jakiejś może, a ja przeczytam jeszcze... Wiersz pierwszy. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają. Zobaczcie, ja czytam, a wy słuchacie. Obydwoje jesteśmy błogosławieni. Znaczy, ja wam tutaj czytam, nie? A mam nadzieję, że w domu sobie sami czytacie, ale...